Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie, gorąco witamy po raz kolejny w dniu dzisiejszym.
Santo Padre, alegria que envolve os nossos corações com a presença da vossa santidade no nosso país é fruto de um fiel compromisso no anúncio da Boa Nova perante os complexos desafios que encaramos.
Ojca Świętego wita przewodniczący konferencji episkopatu, biskup Bragi.
Powstaliśmy z małych narodów, którym Rzymianie dali spójność, podział terytorialny, porządek prawny, możliwość komunikacji, dobrobyt materialny i wiele wyznań. Kiedy spotkaliśmy się z chrześcijaństwem, uczyliśmy z niego istotę naszej tożsamości. Pomnożyły się świątynie, zostały skrystianizowane święta i zwyczaje pogańskie. Wymiar sakralny zaczął nadawać rytm czasowi i życiu. Średniowieczny teocentryzm nie rozwijał się zupełnie pod podmuchami wiatrów ery współczesnej. Wręcz przeciwnie. Portugalia dała światu nowe światy. Na okrętach konkwistadorów byli także misjonarze, którzy na kontynenty Nowego Świata nieśli Ewangelię i krzyż. Także dzisiaj, mocno zamontowany na fasadach kościołów, czy też na domach, znak przynależności do chrześcijaństwa. W tej krótkiej panoramie naszej historii należy podkreślić Fatimę, którą papież Paweł VI nazwał ołtarzem świata. U stóp Matki Bożej klękają wierzący, wielcy, słabi, bogaci i ubodzy. Fatima jest odbiciem duszy, pobożnej duszy tego narodu, jaki stanowimy. Jednak nie wszystko to róże i słodkie owoce. Portugalia poznała, razem z postępem i współczesnością, elementy niepokojące. Zna ateizm, indyferentyzm, racjonalizm, hedonizm, zamachy na życie i instytucję rodzinną, dezorientację na polu etyki, ubóstwo społeczne. Żyjemy zanurzeni we współczesności, gdzie odniesienia chrześcijańskie zaczynają znikać. Owoc kampanii, która chce umieścić nas w świecie zacofanym i która ośmiela się proponować wzorce cechujące inne mentalności, które przedstawiają się jako postępowe. Lekceważy się historię i duszę, którą społeczeństwo zglobalizowane wypacza. W tym kontekście biskupi 20 diecezji i ordynariatu polowego chcemy przemyśleć na nowo duszpasterstwo. Duszpasterstwo oparte na świadectwie jedności. Chcemy dać tutaj priorytet wierze, jak rozumiane jako spotkanie ze zmartwychwstałym. Tylko On jest zdolny, by zmienić życie, rozmiłować świeckich kapłanów, wzbudzić nową świadomość misyjną. Pragniemy kroczyć nową drogą życia, naznaczoną zaangażowaniem i miłością do naszego kraju. Potrzebujemy pilnie nowej ewangelizacji, nie pominając naszej odpowiedzialności historycznej, aby również wyruszać na inne kontynenty. Obiecujemy potwierdzenie etyki wartości chrześcijańskiej. Dołożymy wysiłków, aby odnowić wiarę zdolną do nadania sensu życia i rodzenia nowego zaangażowania na rzecz chrześcijaństwa. Tworzenie przymierza pomiędzy racjonalizmem a otwartością na tajemnice. Również chcemy promować rozwój integralny, całościowy, który obejmuje wszystkie rzeczywistości ludzkie. Nie odrzucamy prawa do proponowania godności rodziny jako wyrazu miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, rodziny ukierunkowanej na życie i edukację, która jest podstawową komórką i gwarantuje przyszłość ludzkości. Dziękujemy za obecność Waszej świątobliwości i prosimy o słowa zachęty, aby razem szukać i razem przemyśleć na nowo duszpasterstwo. Na tej drodze prosimy o błogosławieństwo apostolskie Waszej Świętobliwości. Niech Maryja, Matka Boża Fatimska i Matka Kościoła, będzie wzorem dla naszego życia i dla naszych wspólnot. Chcemy jeszcze raz odnowić entuzjazm i być świadkami tej cudów Bożych, które On dokonał w nas, pomimo naszych słabości i ograniczeń. Niech ona będzie pociechą i też pomoże nam w stawieniu czoła rzeczywistościom, które nas zasmucają, a jednocześnie pobudzają do odpowiedzialności. Ze strony Episkopatu Portugalii przyjmie Ojcze Święty wyrazy wspólnoty, komunii, uczucia i stałego wysiłku w tym kontekście naszego życia Kościoła w Portugalii.
Mówił przewodniczący konferencji Episkopatu Portugalii biskup João Ortega.
Biskup João Ortega jest także przewodniczącym Rady Stałej Konferencji Episkopatu Portugalii i teraz wręcza on Ojcu Świętemu upominek od w imieniu wszystkich biskupów Portugalii, który Ojciec Święty to jest zaciekawieniem. Jest to książka, reprint, wydaje się, o ile dobrze się zorientowałem, danych statystycznych o Kościele Portugalii, które Ojciec Święty przeglądał, podziękował. I teraz wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, jakie on skieruje do Konferencji Episkopatu Portugalii, do tych biskupów, którzy...
Czci godni umiłowani bracia w biskupstwie. Dziękuję Bogu za możliwość spotkania się z Wami i wszystkimi tutaj, w duchowym sercu Portugalii, jakim jest Sanktuarium Fatimskie. Dokąd tłumy pielgrzymów przybywają z najbardziej różnorodnych miejsc świata, pragnąc ożywić i umocnić w sobie pewność nieba. Wśród nich przybywa z Rzymu następca świętego Piotra. Po przyjęciu wielokrotnych zaproszeń i kierowany wielką wdzięcznością do Dziewicy Maryi, która właśnie tutaj przekazała pastuszkom i pielgrzymom gorącą miłość do Ojca Świętego, która owocuje żywym zapleczem modlitewnym z Jezusem na czele. Piotrze, prosiłem za Tobą, by Twoja wiara nie ustała. Ty ze swojej strony utwierdzaj Twoich braci. Jak widzicie, papież potrzebuje otwierać się coraz bardziej na tajemnicę krzyża, obejmując go jako jedyną nadzieję i ostateczną drogę, by zdobyć i zjednoczyć w ukrzyżowanym wszystkich swoich braci ludzkości. Posłuszny Słowu Bożemu jest powołany, by żyć nie dla siebie, ale aby Bóg był obecny w świecie. Utwierdza mnie determinacja, z jaką kroczycie ze mną, bez innego lęku, jak tylko ten, by nie zgubić zbawienia wiecznego waszego ludu. Jak podkreślają to dobrze słowa, którymi arcybiskup Jorge Ortega zechciał mnie pozdrowić i wyraził bezwarunkową wierność biskupów Portugalii wobec następcy Piotra. Z serca dziękuję Wam za to. Dziękuję także za troskę, jaką włożyliście w organizację mojej wizyty. Niech Bóg Wam za to wynagrodzi obfitością darów Ducha Świętego w Was i w Waszych diecezjach, abyście mogli z jednym sercem, jedną duszą wypełniać to zadanie duszpasterskie, które sobie postanowiliście, a mianowicie ofiarować każdemu wierzącemu wymagające i fascynujące wprowadzenie do chrześcijaństwa, które przekazywałoby pełnię wiary i duchowości zakorzenionej w Ewangelii i formującej wolnych członków życia społecznego. Rzeczywiście czasy, w jakich żyjemy, wymagają nowego wysiłku misyjnego chrześcijan, wezwanych do otworzenia dojrzałego laikatu, utożsamianego z Kościołem, solidarnego ze złożoną transformacją świata. Potrzeba autentycznych świadków Jezusa Chrystusa, szczególnie w tych środowiskach ludzkich, gdzie milczenie wiary jest szersze i głębsze. Pomiędzy politykami, intelektualistami, profesjonalistami środków społecznej komunikacji, którzy wyznają i promują propozycje jednej kultury, gardząc wymiarem religijnym i kontemplacyjnym życia. W tych środowiskach wielu chrześcijan wstydzi się i podaje rękę sekularyzmowi, który wznosi bariery dla chrześcijańskiej inspiracji. Jednocześnie, drodzy bracia, ci, którzy z odwagą bronią w tych środowiskach myśli katolickiej, wiernej magisterium, powinni otrzymać od was zachętę i słowo, by jako świeccy mogli żyć prawdziwie wolnością chrześcijańską. Utrzymujcie na scenie dzisiejszego świata żywy wymiar prorocki, bez żadnych ograniczeń, ponieważ Słowo Boże nie jest zakute w kajdany. Ludzie wołają o dobrą nowinę Jezusa Chrystusa, która daje sens ich życiu i ocala ich godność. Dla was, pierwszych ewangelizatorów, będzie rzeczą użyteczną poznanie i zrozumienie różnych faktorów społecznych i kulturalnych, zapoznanie się z potrzebami duchowymi oraz skuteczne zaprogramowanie pomocy duszpasterskiej. Jednak rzeczą decydującą jest wpojenie wszystkim członkom ewangelizacji prawdziwego pragnienia świętości, zdając sobie sprawę, że wynik pochodzi przede wszystkim z jedności z Chrystusem i działania Jego Ducha. Kiedy według opinii wielu wiara katolicka przestała być wspólnym dziedzictwem społeczeństwa i jest widziana jako ziarno otoczone i zaciemnione przez bóstwa i panów tego świata, z wielką trudnością wiara trafi do serca za pośrednictwem zwykłych rozważań czy moralizowania, a jeszcze mniej przez ogólnikowe odniesienia do wartości chrześcijańskich. Odważne i pełne odwołanie się do zasad jest rzeczą istotną i nieodzowną. Niemniej jednak prosty przekaz orędzia chrześcijańskiego nie dociera do głębi serca osoby, nie dotyka jej wolności, nie przemienia życia. To, co fascynuje rzeczywiście, to przede wszystkim spotkanie z osobami wierzącymi, które przez swoją wiarę przyciągają do Chrystusa, dając o Nim świadectwo. Przychodzą mi na myśl słowa Jana Pawła II. Kościół potrzebuje przede wszystkim wielkich trendów, ruchów i świadectw świętości wśród wierzących w Chrystusa, ponieważ ze świętości rodzi się prawdziwa odnowa Kościoła. Wszelkie ubogacenie rozumienia wiary i życia chrześcijańskie, aktualizacja żywa i płodna chrześcijaństwa, spotkanie z potrzebami ludzi oraz odnowiona forma obecności w sercu ludzkiego życia i kulturze narodów. Ktoś mógłby powiedzieć, jest oczywiście, Kościół potrzebuje wielkich trendów, ruchów i świadectw świętości, ale ich nie ma. W tym względzie wyznaję wam zaskoczenie, jakiego doznałem podczas spotkania z ruchami i nowymi wspólnotami kościelnymi. Obserwując je, doznałem wielkiej radości i łaski, widząc, jak w chwili zmęczenia Kościoła, w chwili, kiedy mówiło się o zimie w Kościele, Duch Święty tworzył nową wiosnę, budząc w młodzieży i w dorosłych radość z bycia chrześcijanami, życia w Kościele, który jest żywym ciałem Chrystusa. Dzięki charyzmatom, radykalizmowi Ewangelii, obiektywnej treści wiary, żywy strumień naszej tradycji jest przekazywany w sposób przekonujący, jest przyjmowany jako osobiste doświadczenie, jako wolne przylgnięcie do tajemnicy Chrystusa. Oczywiście niezbędnym warunkiem jest to, by te nowe rzeczywistości chciały żyć we wspólnocie Kościoła. Chociaż w przestrzeni w pewien sposób zarezerwowanej dla nich, tak by stała się ona następnie owocna dla wszystkich, dla pozostałych. Ci, którzy żyją własnym charyzmatem, powinni czuć się głównie odpowiedzialni za jedność, za wspólną wiarę Kościoła i powinni poddać się przewodnictwu pasterzy. To oni mają zapewnić eklezjalność ruchów. Pastorzy nie są jedynie osobami, które zajmują stanowiska, ale także oni sami są nosicielami charyzmatów, są odpowiedzialni za otwieranie się Kościoła na działanie Ducha Świętego. My, biskupi, jesteśmy namaszczeni przez Ducha Świętego w sakramencie. Dlatego sakrament gwarantuje nam również otwartość na Jego dary. W ten sposób z jednej strony powinniśmy czuć odpowiedzialność, by przyjąć te impulsy, które są darem dla Kościoła i dają mu nową żywotność, ale z drugiej powinniśmy także pomóc ruchom, by znalazły właściwą drogę, poprawiać je ze zrozumieniem, tym zrozumieniem duchowym i ludzkim, które potrafi połączyć kierownictwo, uznanie i pewną otwartość i dyspozycyjność, by uczyć się. Mówcie o tym i powtarzajcie to waszym prezbiterom. W tym roku kapłańskim, który dobiega końca, odkryjcie na nowo, drodzy bracia, ojcowski wymiar biskupstwa, przede wszystkim wobec waszego duchowieństwa. Przez zbyt długi czas usunięto na drugi plan odpowiedzialność władzy pojętej jako posługę na rzecz wzrastania innych, a przede wszystkim kapłanów. Oni są powołani do służenia w ich posłudze duszpasterskiej, włączeni w działalność pastoralną, która nacechowana jest jednością, o czym przypomina nam dekret soborowy Presbyterorum Ordinis. Żaden prezbiter nie może realizować dobrze swojej misji w sposób odizolowany i indywidualistyczny, ale jedynie łącząc swoje wysiłki z innymi kapłanami pod kierownictwem tych, którzy przewodzą Kościołowi. Nie oznacza to powrotu do przeszłości, ani zwykłego powrotu do początków, ale odzyskanie gorliwości początków, radości, początków doświadczenia chrześcijańskiego, kiedy przyjmiemy towarzystwo Chrystusa jak uczniowie z Emaus w dzień Paschy, kiedy pozwolimy, aby Jego Słowo zapaliło nasze serca, aby połamany chleb otworzył nasze oczy na kontemplację Jego oblicza. Tylko w ten sposób ogień Jego miłości będzie wystarczająco gorący, by popchnąć każdego wierzącego do tego, by on sam stał się źródłem światła i życia w Kościele i wśród ludzi. Zanim zakończę, chciałbym prosić was, którzy przewodniczycie miłości i jesteście jej sługami w Kościele, abyście odnowili was samych i wokół was uczucia miłosierdzia i współczucia, abyście byli zdolni do odpowiedzi na sytuacje braków, jakie pojawiają się w społeczeństwie. Niech zostaną ustanowione organizacje i udoskonalone te, które już istnieją, by mogły odpowiedzieć w sposób kreatywny na każde ubóstwo, łącznie z brakiem sensu życia i braku nadziei. Godny pochwały jest Wasz wysiłek, aby pomóc diecezjom bardziej potrzebującym, szczególnie w krajach języka portugalskiego. Niech trudności, które są powszechnie odczuwalne, nie osłabią Was w tym darze. Niech nadal będzie żywe w Waszym kraju świadectwo proroków sprawiedliwości i pokoju, obrońców niepodważalnych praw osoby. Niech łączy się Wasz głos z głosem najsłabszych, z tymi, którym daliście w sposób mądry motyw, aby oni sami mieli swój własny głos. Nie lękajcie się podnieść Waszego głosu w obronie uciskanych, upokarzanych i wykorzystywanych. Polecam Was Matce Bożej Fatimskiej, prosząc ją, aby podtrzymywała Was macierzyńsko przed wyzwaniami, jakie stają przed Wami. Abyście byli promotorami kultury i duchowości miłości, pokoju, nadziei i sprawiedliwości, a także wiary i posługi, udzielam Wam z serca apostolskiego błogosławieństwa, które rozciąga się na Waszych krewnych i Wasze wspólnoty diecezjalne.
I tak Ojciec Święty Benedykt XVI przekazał swoje słowo biskupom Portugalii, a teraz udziela wszystkim błogosławieństwa apostolskiego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I teraz już nieoficjalna część spotkania, jeszcze rozmowa z kardynałem Policarpo, metropolitą Lizbony, a także biskup przewodniczący Rady Stałej Episkopatu wręcza Ojcu Świętemu tę książkę pod tytułem Leksykon Rodziny. Jest to nowa pozycja teologiczna opracowana właśnie tutaj przez Episkopat Portugalii. Drodzy Państwo, tak kończy się kolejny dzień wizyty apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI w Portugalii. Ten dzień, który był niejako kulminacją. Był niejako kulminacją tutaj tejże wizyty, bo to uroczysta msza święta z okazji 10. rocznicy beatyfikacji pastuszków fatimskich Franciszka i Jacynty. To później spotkanie z przedstawicielami organizacji ruchów kościelnych, gdzie bardzo mocno tutaj przyjęto z entuzjazmem proste stwierdzenie Ojca Świętego, podziękowanie za niestrudzoną stanięcie przy obronie życia, jego godności od samego poczęcia oraz godności rodziny jako tej komórki opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Jeszcze raz także i te słowa tutaj wybrzmiały w przemówieniu powitalnym podczas spotkania z biskupami. Jutro Ojciec Święty Benedykt XVI uda się do Porto. Tam także odprawi mszę świętą, gdzie znów będziemy mogli poczuć ten smak młodości, jaka charakteryzuje tutaj tę pielgrzymkę Ojca Świętego. I po tej mszy świętej Ojciec Święty Benedykt XVI już uda się w drogę powrotną do Rzymu, do Watykanu. Zapraszamy Państwa przed odbiorniki Radia Maryja i telewizji Trwam jutro już od godziny 10. Przepraszam, to będzie w Polsce godzina 11. od godziny 11. Dziękujemy za także udział w tej pielgrzymce, wspieranie Ojca Świętego modlitwą. Dziękujemy także słuchaczom Radia Rodzina, katolickiego Radia Rodzina z Kalisza, Radia Jasna Góra. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji TRWAM i słuchaczy Radia Maryja i przekazujemy głos do studia w Toruniu. Żegnają się z Państwem
Leczkiewicz,
ojciec Jacek Cydzik
i ojciec Jan Król. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.